Science. Radiowe odkrycia.
Dzień dobry, Justyna Piekło. Dziś zapraszam Państwa na dawkę wiedzy o cyberzagrożeniach i cyberodporności. Jak wynika z danych Ministerstwa Cyfryzacji, w 2024 roku zgłoszono ponad 627 tysięcy incydentów naruszenia bezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwo w Polsce, jak i na świecie, stoi w obliczu rosnących zagrożeń. Ataki hakerskie charakteryzują się coraz większą złożonością i zaawansowaniem. Dlatego warto uzupełniać wiedzę o zagrożeniach cyfrowych, które dotyczą każdego z nas i wszystkich organizacji. Skupimy się głównie na zagrożeniach dla przedsiębiorców. Naszym ekspertem w tej dziedzinie jest Krzysztof Wilczyński. Jak podkreśla, w cyberbezpieczeństwie nie tyle chodzi o zwalczanie, a o to, jak się przygotować, aby przyjmować takie ataki.
Zwalczanie ataków post factum najczęściej kosztuje dużo, jest robione w dużym stresie, w dużych nerwach, biznes stoi, produkcja stoi, a z drugiej strony ci atakujący na przykład wysyłają żądania z prośbą o zapłacenie okupu za uwolnienie danych, czy oddanie dostępu do systemów, które zostały w jakiś sposób unieruchomione, na przykład dane zostały zaszyfrowane. I tu jest taki kluczowy jeden element, to znaczy my nie możemy zakładać, że ataków da się uniknąć i ich nigdy nie będzie, tylko one się wydarzą, prędzej czy później, tak? Jakieś incydenty cyberbezpieczeństwa prędzej czy później w naszej organizacji się wydarzą. I jak ja się do tego przygotowuję? To znaczy nie ile ja włożę pieniędzy w kolejne firewalle, w kolejne urządzenia i jak dobre te urządzenia kupię, tylko jak ja się przygotuję do tego procesowo, jak ja zareaguję, kto będzie koordynował taką odpowiedź na incydent, jakie będą te ścieżki komunikacji, kto będzie tym głównodowodzącym, z jakiej pomocy skorzystam, tu już też powinienem wiedzieć zawczasu, jakie służby na poziomie też i państwowym mogą mi pomóc w tym, żeby na ten incydent odpowiedzieć, więc na przykład CIRT-y sektorowe, takie jednostki, które koordynują jakby cyberbezpieczeństwo i działanie w tym obszarze na poziomie albo globalnym w skali kraju, albo na przykład sektorowym w kontekście danego sektoru biznesowego, w którym ja działam. W tym też trochę pomagają regulacje, bo dużo organizacji mówi, że regulacje utrudniają, spowalniają, narzucają jakieś tam dodatkowe obciążenia, ale z drugiej strony na przykład jak powiemy sobie o NIS-2, o regulacji NIS-2, która teraz jest na ustach wszystkich, tam kluczem jest podejście przez pryzmat ryzyka. Ja muszę rozumieć ryzyko, jakie potencjalnie może mnie dotknąć i dopiero wtedy na tej bazie podjąć konkretne decyzje, kontrolki, działania mitygujące itd. Zrobić to świadomie. Więc świadome podejście do tego, że ten incydent będzie u mnie prędzej czy później i jak ja się do niego przygotuję. To jest klucz.
Hakerzy wodzą nas za nos. Mamy wrażenie, że cały czas są o jeden krok przed nami. Natomiast są pewne narzędzia, są też pewne metody, które mogą zbudować pewien rodzaj pułapek, takich fałszywych zasobów w sieci, dzięki którym możemy zmylić atakujących nas przestępców. Czy to są takie narzędzia w zasięgu takiego zwykłego przedsiębiorcy?
Oczywiście, że są. Tutaj jakby portfolio tego typu dostawców też rośnie i tu mówimy o systemach na przykład decepcji, czyli trochę wpuszczenia tego atakującego w labirynt, który jest przez nas wymyślony i który powoduje, że on czuje się jak w realnej firmie, a tak naprawdę jest w środowisku zamkniętym, wyizolowanym. I to oczywiście jest dostępne dla praktycznie rzecz biorąc każdej firmy, bo te systemy nie kosztują aż tak dużo. Natomiast problem jest inny, bo atakujący, tam nie ma zasad, tak? Po prostu. Tam nie ma zasad, tam nie ma obciążenia jakimiś procesami, procedurami. Atakujący po prostu obiera cel i atakuje, albo czasem to jest wręcz, ja to mówię, że dostajemy odłamkiem, tak? Czyli te ataki są praktycznie rzecz biorąc przeprowadzone w sposób 100% zautomatyzowany. I tylko i wyłącznie splot pewnych zdarzeń, wejście na nieodpowiednią stronę, kliknięcie w mailu phishingowym i tak dalej, powoduje, że padamy ofiarą ataku, gdzie tak naprawdę inicjalnie nie byliśmy jego celem. Można mówić o szpitalach na przykład często, o uczelniach, gdzie tych pieniędzy na zapłacenie okupów nie ma. Regulacje powodują, że te jednostki są wręcz zobligowane do niepłacenia, napadają ofiarą ataków, bo po prostu nie dochowały odpowiedniej higieny na początku. I teraz wracając do tych systemów decepcji, one są super, jeżeli organizacja wie, po co je wdraża. I tu znowu wracam do tego przygotowania, czyli ja muszę zrozumieć, jak wygląda horyzont zagrożeń, który potencjalnie może mnie dotknąć, muszę zrozumieć to ryzyko i muszę w sposób świadomy to ryzyko zamitygować, bądź je zaakceptować, bądź je przerzucić na jakąś stronę trzecią, ubezpieczyć się od niego i tak dalej, ale świadomie muszę podjąć kroki, które spowodują, że jakby będę podnosił to bezpieczeństwo mojej organizacji. No wracając do tej decepcji, ona może być jednym z tych elementów powodujących, że będę lepiej rozumiał. I to drugi ważny element jest taki, że tego typu systemy, one nie blokują, one mylą i teraz też dają sygnały. Znaczy ja widzę, że ktoś tam chodzi, że ktoś dotyka tego systemu. Muszę potrafić rozróżnić, czy to jest zwykły bot, który po prostu skanuje sieć w poszukiwaniu informacji i tak dalej, czy to jest jakiś, nie wiem, mechanizm któregoś z dostawców wyszukiwarek internetowych i tak dalej. Tego typu automatyzacji jest teraz bardzo dużo. Czy to z drugiej strony jest rzeczywiście ten haker, tak? I jeżeli to jest ten haker, to muszę go umieć rozpoznać, muszę wiedzieć, jak wtedy zareagować, czyli potrzebuję do tego kompetencji, wiedzy i być może człowieka, bo to też nie jest tak, że tego człowieka muszę mieć na stałe, ale muszę mieć dostęp do tych kompetencji, czyli wykupić na przykład też taką usługę utrzymania takiego systemu, żeby jakby w sposób świadomy móc skorzystać z tego systemu, a nie zrobić tak, że to na koniec dnia będzie gdzieś tam kolejna, nie chcę trywializować, ale taka cegłówka na tym murze, która nie do końca jeszcze wiem, jakie ma zastosowanie, tak? I to może być tutaj ten problem.
Czyli wszystko zmierza ku wiedzy, ku kompetencjom. Jak pan ocenia umiejętności, w ogóle cyberodporność polskich przedsiębiorców? Czy my możemy, jako też klienci na przykład jakiejś firmy, organizacji, instytucji, czuć się bezpiecznie?
Możemy i nie możemy. To tutaj znowu jest odpowiedź. Trzeba ją jakoś wypośrodkować oczywiście, ale widać ekstrema. I problem jest taki, że to grono przedsiębiorców, którzy starają się w ogóle dotknąć tematu, rozmawiać o tym w sposób otwarty, wymieniać się doświadczeniami ze swoimi na przykład peerami z rynku, tak? To ci uważam na tym wygrywają, bo w sposób świadomy zaczynają się przygotowywać. I to pierwsze można powiedzieć trochę ekstremum, gdzie widzimy przedsiębiorców, którzy starają się. I oni raczej na koniec dnia rzeczywiście się bronią, natomiast widzimy też drugą perspektywę, to znaczy niestety cały czas i często widzę organizacje, które padają ofiarą ataków i one niestety są kompletnie do tego nieprzygotowane. To znaczy ich backupy zostają zaszyfrowane, produkcja jest w pierwszym jakby etapie tego ataku, jakby w pierwszym etapie odpowiedzi na ten atak w trybie paniki, przełączana w tryb ręczny, sterowania ręcznego. Zaczynamy wyciągać te kartki papieru i na nich notować sobie na przykład historię produkcji, czy przygotowywać jakieś receptury, które są później ustawiane w sposób praktycznie rzecz biorąc całkowicie ręczny. Backupy na przykład zostają zaszyfrowane, nie ma się z czego odtworzyć i taki atak materializuje się w postaci przestoju tygodniowego, dwutygodniowego i tak dalej. I niestety cały czas to w Polsce widzimy. I tutaj znowu, tu nie trzeba dużo, żeby wykonać to absolutne minimum, tak? Żeby przygotować sobie podejście do na przykład zbackupowania swoich środowisk w taki sposób, że ja na koniec dnia jestem w stanie się z czegoś otworzyć, tak? Może nie sprzed tygodnia, może nie sprzed jednego dnia, ale na przykład sprzed pół roku nawet, tak? Takie dane też potrafią być przydatne w takim trybie, w którym no, nie mamy nic, tak? Bo wszystko zostało zaszyfrowane. A też nasze nawet badania, które przeprowadzamy jako Misja Cyberbezpieczeństwo, pokazują, że cały czas tym największym problemem, jak chodzi o cyberbezpieczeństwo czy cyberniebezpieczeństwo, są ataki typu ransomware i one są wprost skierowane na okup, tak? I tu są dwa elementy. Pierwsza faza tego okupu następuje jakby na wprost, jako wynik tego ataku, to znaczy mówimy, zaszyfrowaliśmy ci dane, zapłać za odszyfrowanie. Natomiast najczęściej, i to jest naprawdę w większości przypadków, ten atakujący działał dużo wcześniej, dużo dłużej, eksfiltrował te dane, czyli wyprowadzał je na zewnątrz. Wtedy wyprowadzał i informacje poufne, i też na przykład informacje związane z prywatnością, z dane typu PII. I to już jest też kolejny problem, bo po pierwsze wyciekły mi te dane, więc powinienem to zgłosić, muszę tym zarządzić z perspektywy czysto zgodnościowej, jak chodzi o regulacje, ale z drugiej strony bardzo często nawet jeżeli ktoś już się, czego podkreślę, nie pochwalam, zdecyduje zapłacić ten pierwszy okup, to może się spodziewać, że za pół roku, rok znowu ktoś do niego przyjdzie, tylko że tym razem z szantażem pod tytułem zapłać za nieupublicznienie danych, które ci wyciągnęliśmy, bo widać, że płacisz, masz pieniądze, więc...
Będąc na przykład klientem jakiejś firmy, udostępniamy nasze dane wrażliwe, imię, nazwisko, czasami adres do wysyłki, czasami jeszcze bardziej wrażliwe dane dotyczące na przykład naszego zdrowia, stanu zdrowia, jakieś wyniki badań. Właściwie stajemy się także jako klienci tychże zaatakowanych firm ofiarami cyberataku. Czy my możemy w ogóle cokolwiek zrobić w tej sytuacji?
Wiadomo, że po ataku to już jeżeli jakiś dostawca usługi, w której się w jakiś sposób zapisaliśmy, udostępniliśmy swoje dane i tak dalej, nawalił, no to tego już nie odkręcimy, tak? Te dane, można powiedzieć, że wyciekły. Teraz no, trzeba świadomie, przede wszystkim trzeba się dowiedzieć o tym, tak? No, powinniśmy o tym zostać oczywiście poinformowani, jako ci, którzy swoje dane przekazali jakiejś organizacji. Natomiast z drugiej strony znowu dobrą zasadą jest po prostu dbanie o samego siebie, o tą cyberhigienę i monitorowanie tego, co ja udostępniam. Po prostu co i komu i kiedy udostępniam. Nieudostępnianie ponad miarę, trzymanie tej takiej podstawowej higieny w internecie to jest w ogóle klucz do tego, żeby jakby zapanować nad tym, gdzie nasze dane i w jaki sposób zostaną, czy uprawnione, czy nieuprawnione, gdzieś tam udostępnione, czy wręcz skradzione.
Jak widzimy, cyberodporność należy budować konsekwentnie z każdej możliwej strony. Tak samo, kiedy mówimy o firmach oraz o indywidualnym bezpieczeństwie. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się Krzysztof Wilczyński, ekspert z zakresu cyberbezpieczeństwa. A za uwagę dziękuję. Justyna Piekło.